z kulturą na ty. Czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
Wiktoria Małysz, zapraszam.
Zapraszam Państwa na przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W najbliższy piątek Łomża aktywnie i na sportowo przywita wakacje. W programie wydarzenia ścianka wspinaczkowa, kule wodne w basenie oraz stoiska sportowe Mosir. Początek wydarzenia o godzinie 15 w parku Jana Pawła II. Grajewskie Centrum Kultury w najbliższą sobotę zaprasza na piknik z folklorem. Zaprezentują się zespoły ludowe oraz nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. Dmuchańców oraz warsztatów rękodzielniczych. Początek o 15 przy Grajewskiej Izbie Historycznej. Letnie Kino Nadziei powraca. Od czerwca do sierpnia specjalne seanse będzie można zobaczyć w 8 miejscowościach województwa podlaskiego. Pierwszy pokaz już w najbliższy poniedziałek w Czyżewie. Wstęp jest bezpłatny. Pełna lista miejscowości, które odwiedzi Letnie Kino Nadziei, dostępna jest na stronie radionadzieja.pl. Wielkimi krokami zbliżają się dni Czyżewa. Już 5 i 6 lipca mieszkańcy miasta będą mieli okazję bawić się przy rytmach znanych wykonawców, ale także wziąć udział w sportowej rywalizacji. Pełny program dostępny jest na portalu radionadzieja.pl. W sobotę 28 czerwca o godzinie 11 w Miejskim Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży odbędzie się pokaz akrobatyki artystycznej w wykonaniu najmłodszych. Natomiast we wtorek, 1 lipca, w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce odbędzie się wernisaż wystawy Julia Grodecka Naturalnie. To druga wystawa w mieście poświęcona jednej z czołowych polskich projektantek tkaniny. Początek wydarzenia o godzinie 14. A ostatnim już gościem przed wakacyjną przerwą podczas audycji z kulturą na ty jest dzisiaj Katarzyna Majewska-Zięba, autorka książki Gorzki smak rosolisu. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry, bardzo mi miło, witam serdecznie słuchaczy.
A łączymy się z daleka, ponieważ aż z Wielkiej Brytanii.
Dokładnie tak, witam z Birmingham.
Dzisiaj zabieramy Państwa w niezwykłą podróż do przedwojennego Lwowa. To właśnie tam rozgrywa się akcja książki, która porusza do głębi, pełna czułości, smaku i dramatyzmu, historia Rebeki. Pani Katarzyno, dlaczego Lwów? Co w tym mieście tak Panią zauroczyło, że akurat tam umieściła Pani swoich głównych bohaterów?
Lwów wydawał mi się bardzo wyjątkowym miastem, miastem barwnym, miastem wyjątkowo wielokulturowym i tętniącym życiem. We Lwowie mieszkała mniejszość niemiecka, mieszkali Rosjanie, Rusini, bo to dwie różne sprawy. Mieszkali Polacy, Żydzi, nawet Francuzi się zdarzali. Co ciekawe, absolutnie żyli w pełnej zgodzie. Tam nie było większych konfliktów narodowościowych. To mnie bardzo ujęło. Do tego naprawdę każda z tych mniejszości coś wynosiła w całą społeczność. To było niezwykłe i to starałam się opisać w mojej książce.
Do której oczywiście zachęcamy i zapraszamy, ale chciałabym poruszyć wątek Rebeki, ponieważ ona tutaj miała takie zamiłowanie, jaką była oczywiście pasja właśnie kulinarna. Czy ta kuchnia była dla niej tylko pracą, czy może jednak ucieczką i nadzieją?
W mojej książce to gotowanie Rebeki było taką szansą, taką przypustką do lepszego życia. To była dziewczyna z tradycyjnej, ortodoksyjnej żydowskiej rodziny, która już z góry miała wyznaczone swoje miejsce. Ojciec założył, że znajdzie jej męża, że Rebeka zajmie się domem, dziećmi i to będzie cel jej życia. I ta kuchnia stała się taką ucieczką. Ona sobie wymarzyła inne życie, przede wszystkim takie, które napisze sobie sama według własnego scenariusza. I chyba ta kuchnia dała jej, otworzyła jej furtkę i dała jej możliwości. Dodatkowo przyczyniła się do tego sąsiadka, czyli Sonia Rachman, jedna z bohaterek książki, która po prostu pomogła Rebece. I dzięki temu dziewczyna mogła spełnić swoje marzenia, zmienić swój status i żyć własnym życiem.
Ta historia Rebeki jednak zmienia się w momencie wybuchu wojny i w książce następuje dramatyczny zwrot, czyli wojna.
Tak, druga część bezpośrednio dotyczy tych wydarzeń we Lwowie, które zaczynają się wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej. I tu się bardzo szybko wszystko zmienia. Na początku to Polacy są prześladowani, szykanowani, to ich zamyka się w więzieniach. Później operacja Barbarossa, wszyscy wiemy z historii, i wejście Niemców, i karty się odwracają. Prześladowani zaczynają być dużo bardziej Żydzi, oczywiście Polacy także, ale Żydzi dużo bardziej, to jest już na wielką skalę eksterminacja, to są obozy na przykład w Bełżcu, to jest obóz Janowski we Lwowie, a potem wchodzi drugi raz Sowiet.
Czy tutaj getto, które jest również opisane, to tylko miejsce fizyczne, czy także metafora może czegoś więcej?
Getto lwowskie, przede wszystkim opisałam to miejsce, bo o tym bardzo rzadko się pisze, bardzo mało materiałów jest na temat getta lwowskiego. Gdzieś jest to pomijane, podobnie jak sprawa pogromów, bardzo do dzisiaj kontrowersyjna. Chciałam poruszyć taki temat, o którym mało się mówi, taki, który jest może troszeczkę niewygodny, a uważam, że no po prostu się zadział w naszej historii i powinniśmy o nim mówić. Podobnie jak zresztą obóz na Janowskim, w samym centrum miasta Lwowa, gdzie trzymano więźniów żydowskich głównie.
Czy uważa pani, że może o tej roli kobiet w trakcie wojny mówi się wciąż za mało?
Tak, wydaje mi się, że mówi się zdecydowanie za mało. Wojna bardzo, chyba nawet ja z perspektywy tego, że jestem kobietą, powiedziałabym, że dotyka w większym stopniu kobiet niż mężczyzn. Tak mi się wydaje. Chociaż kiedyś powiedziałam ten pogląd głośno w gronie znajomych i oni bardzo tutaj polemizowali, że chyba jednak nie, ale wydaje mi się, że w tak trudnych czasach wzięcie odpowiedzialności za całą rodzinę, wyżywienie, zarobienie, zakupy niemożliwe do, praktycznie dobra niemożliwe do dostania, prawda, wiadomo, w trudnym czasie, wszystko to spoczywa na barkach kobiet. Mężczyzna idzie i walczy i jedyne ryzyko, jakie podejmuje, tak mi się wydaje, to zginie albo nie zginie. Natomiast kobieta jeszcze całą masę rzeczy po drodze musiała mieć taki, nie wiem jak to określić, musiała o to zadbać. Czyli dzieci, czyli pieniądze, czyli w tym wypadku tutaj jeszcze wzięcie odpowiedzialności za losy innych ludzi, konkretnie rozpatrując moją powieść, bo na przykład Danka bierze chyba w pełni odpowiedzialność za życie swojej przyjaciółki, za życie Rebeki.
Zgadza się.
Więc nie tylko, tak, nie tylko odpowiada za siebie, ale też za innych, i takich ludzi było naprawdę mnóstwo.
No właśnie, to łączenie też pomocy, ale też nie patrzenie tylko na siebie, ale też na innych.
To był chyba wymóg czasów. Wydaje mi się, że ci ludzie nie zastanawiali się nad tym, jakie tak de facto mogą być konsekwencje. Oni uważali, że to jest moment próby, moment udowodnienia swojego człowieczeństwa i po prostu tak zrobić należy. Tu nie było większych rozterek, czy zginę, czy przeżyję, czy jest zagrożenie, czy go nie ma. Tu była ogromna odpowiedzialność. Jestem człowiekiem i muszę się jak człowiek zachować.
Można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach trochę nam tego brakuje, takiej odpowiedzialności i też patrzenia na tego, co tu i teraz.
Wydaje mi się, że w momencie takiej sytuacji, kiedy musieliśmy stanąć na wysokości zadania i pomóc, zdaliśmy ten egzamin, patrząc na to, jak w Polsce przyjęto osoby zagrożone wojną. Wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania i naprawdę możemy być dumni.
I tutaj jest właśnie ten bardzo ciekawy wątek, który mnie bardzo poruszył, czyli to, jak Rebeka właśnie dąży do tych swoich marzeń pomimo tych wszystkich przeciwności i trudności, bo nie ukrywajmy się, to jednak był naprawdę ciężki czas.
Tutaj wydaje mi się, że Rebeka w pewnym momencie traktuje te swoje marzenia jako formę takiej autoterapii, że ona zdaje sobie sprawę, że albo się, że tak mówiąc kolokwialnie, pazurami chwyci swoich marzeń i będzie tylko o tym obsesyjnie myślała i do tego dążyła, albo po prostu psychicznie nie da rady tego wytrzymać. Zresztą na podstawie literatury wiemy, że bardzo wiele było takich przypadków, kiedy osoby przechowywane, ukrywane w domach po prostu wychodziły na zewnątrz. Było im wszystko jedno. Wracały do getta, dały się złapać na ulicy. Nie były w stanie dłużej żyć w takim zawieszeniu. I ona tutaj znalazła sobie tą małą furtkę, gdzie trzymała się tej myśli, że ona to przeżyje i znowu wróci do swoich marzeń. I to jej dało siły. Zresztą ten słynny notes, ten przepiśnik pani Silberowej, który ona dostaje i który w ciemności kartkuje, jest taką metaforą wolności. Ona wierzy w to, że pewnego dnia wyjdzie z domu na ulicę, otworzy swój przepiśnik. Tak, i będzie mogła realizować swoje marzenia, że to jej pomagało przeżyć.
Gorzki smak Rosolisu to jest drugi tom powieści, ale zachęcamy Państwa również do przeczytania pierwszej i z tego co wiem, trzeci tom już niebawem.
Tak, zdecydowanie zachęcam do rozpoczęcia czytania, ponieważ jest to trylogia części pierwszej. Ona da nam pewne rozeznanie sytuacji i wprowadzenie.
Rozmawiamy o tej drugiej części, ale warto się zapoznać z tą pierwszą.
Bardzo polecam. Tutaj będziemy mieli taką jasność sytuacji co do relacji rodzinnych Rebeki, co do tego, co ją motywowało do działania, co ją motywowało do zmian. Będzie dużo o jej mamie, bardzo tutaj ważnej osobie. Bardzo polecam tom pierwszy.
Tym bardziej, że wakacje już za rogiem, więc książka na te wakacyjne letnie dni to jest jednak coś niezwykłego.
Zdecydowanie wakacje z książką smakują lepiej.
Katarzyna Majewska-Zięba dzisiaj była naszym gościem podczas ostatniej audycji przed wakacyjną przerwą. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Życzę udanych wakacji.
Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.